Dobry wieczór Państwu. Właśnie minęła 19. To już 43. odcinek programu Konkretne Rozmowy o Książkach. Liczba jeszcze nie jubileuszowa, ale już prawie okrągła, więc i miejsce wyjątkowe. Dziś nadaję do Państwa z samego serca Brabancji, z miasta Helmond w Holandii, a właściwie z miejsca, które na mapie polonijnych inicjatyw zasługuje na szczególne podkreślenie, bo to nie jest zwykła biblioteka. Tutaj działa prężny dział Polski, a nad jego funkcjonowaniem czuwają dwie niezwykle zaangażowane bibliotekarki, które nie tylko dbają o książki, ale i o to, by polska kultura miała swój dom także na emigracji. Opowiemy dziś o tym, jak powstał ten dział, jak wygląda praca w holenderskiej bibliotece i jakie działania kulturalne sprawiają, że miejscowa Polonia potrafi spotkać się nie tylko przy książce, ale i w duchu wspólnoty. Ja nazywam się Michał Barton, a moimi Państwa gościniami są dzisiaj Lucyna Małodobra oraz Olga Oziębłowska. A w drugiej części programu, jak zawsze, czeka na Was szybki monolog o książce w wykonaniu Marcina Sobalskiego, który podzieli się swoimi czytelniczymi odkryciami. Zapraszam serdecznie.
Jestem ciekawy, jak to się stało, że znalazły się Panie właśnie w bibliotece w Helmond. To był plan od początku, czy raczej przypadek, który okazał się strzałem w dziesiątkę?
Zacznę ode mnie. Jak zaczęłam pracę? Było to 3,5 roku temu prawie. Czasami czytałam tutaj w bibliotece za zastępstwo, bo byłam gdzie indziej wolontariuszką i zobaczyłam, że była oferta pracy jako programmer, czyli organizatorka wydarzeń i właśnie z językiem polskim. Zgłosiłam się, no i tak się tutaj dostałam.
Moja przygoda natomiast zaczęła się ponad 2 lata temu i przyszłam tutaj jako wolontariuszka. I tak też trafiłam na Olgę. Zaczęłyśmy tutaj razem działać. Moje pierwsze zadanie to było katalogowanie polskiej literatury, natomiast później zrobiłyśmy sobie taką burzę mózgów i razem z Olgą zaczęłyśmy realizować tutaj nowe projekty, takie na przykład jak dyskusyjny klub książki dla dorosłych czytelników, potem pojawił się dyskusyjny klub książki dla dzieci, potem udało nam się wprowadzić jako pierwsza biblioteka w Holandii, dostęp do Legimi, co jest naszym wielkim atutem i z czego jesteśmy bardzo dumne. I po około roku pracy jako wolontariuszka dostałam propozycję przejścia powiedzmy na etat, ale tak naprawdę to jest praca, moja praca dorywcza. Jestem tutaj średnio raz w tygodniu i zajmuję się głównie katalogowaniem polskiej literatury.
A czy wiadomo, jak liczna jest Polonia w Helmond? Ile osób polskiego pochodzenia mieszka dziś w tym mieście? Czy można to ująć w liczbach bądź procentach?
To jest w tej rejonie Helmond-Pel, mieszka około 8 tysięcy Polaków, ale to są osoby, które są zapisane jakby w gminie. Większość Polaków właśnie jest niezapisana, są tylko tymczasowo tutaj do pracy, także możemy tak 2-3 razy więcej jest tutaj Polaków. Na przykład w tamtym roku miałam taką sytuację, że poszłam jakby reklamować naszą bibliotekę do firmy, gdzie zbierają truskawki i spytałam, ile w tym momencie jest Polaków u Was, bo chciałabym zareklamować właśnie naszą online bibliotekę. 1000 Polaków, tak, 700 by było poza sezonem, 1000 w sezonie, czyli jak w jednej firmie masz 1000 Polaków, także jest nas dużo więcej niż pokazują cyfry.
Najnowsze badania w Polsce pokazują, że 41% rodaków przeczytało w ostatnim roku przynajmniej jedną książkę. Jak to wygląda w Helmond? Czy Polacy chętnie zaglądają do biblioteki i sięgają po książki w ojczystym języku?
Myślę, że tak. Często przychodzą rodzice, którzy dbają o to, żeby dzieciom czytać książki, dbać o ten język polski. Ogólnie tutaj w Holandii były takie badania, że dzieci, które znają dobrze swój język ojczysty, łatwiej uczą się języka, obcych języków dla nich. Dlatego w szkołach i ogólnie tutaj bardzo popieramy to, żeby uczyć się swojego ojczystego języka, a dopiero w to jakby wdrażać inne języki. Polacy też często przychodzą, czytają, tak, ale zauważyłam też, że często chodzi o jakby spotkania, bycie w grupie, to jest też ważne, czyli czytanie tak też jest bardzo ważne, ale też te spotkania są ważne.
To naprawdę budujące. Widać, że Polacy na emigracji chętnie garną się do własnego języka i kultury. Jak pani to odbiera w codziennej pracy tutaj w bibliotece w Helmond?
Oczywiście, ale też są otwarci na inne kultury, bo na przykład na naszym klubie czytania spotykają się nie tylko po to, żeby właśnie czytać też książki, ale często też wyjeżdżają oglądać muzeum, różne takie inne kulturowe spotkania, także są też otwarci na to, żeby poznawać inną kulturę tutaj.
Jak wygląda zainteresowanie dyskusyjnym klubem książki? Czy to inicjatywa, która przyciąga wielu uczestników? I ilu czytelników zazwyczaj bierze w niej udział?
Tutaj na naszym klubie jest ogólnie taka stała grupa 10 osób, ale ale też przychodzi czasem 15, czasem 7, no różnie to wychodzi. Też czasami zapraszamy autorów książek, wtedy jest wiadomo więcej osób, także, no ale tak jak mówię, to są kluby, gdzie oni przerabiają książki, dyskutują na temat książki, którą przeczytali, ale też są wychodzą właśnie jakieś wyjścia kulturowe, czy też do restauracji razem wychodzą. To jest właśnie bardziej taki dyskusyjny.
Taki klub Polaka.
Tak, tak, coś takiego, ale mówię, oparty jest na książkach, na czytaniu książek.
Jakie różnice w organizacji i codziennym funkcjonowaniu bibliotek udało się paniom dostrzec, porównując doświadczenia z Holandii i Polski?
To, na co ja zwróciłam uwagę, to jest różnica w podejściu do czytelnika. Tutaj czytelnik ma głos, ten głos jest słyszalny. Bardzo dużo imprez czy jakiego rodzaju aktywności organizuje się w oparciu o potrzeby czytelnika, czy też użytkowników biblioteki. Natomiast w Polsce pewnie no, wynika to z ograniczonego też budżetu, no jednak te imprezy są jakby z góry zaplanowane i nie zawsze jest czas, miejsce i nie zawsze są środki na to, żeby ten czytelnik mógł być wysłuchany. Ale też jeszcze druga różnica, na którą zwróciłam uwagę, to również podejście organizatorów, osób zarządzających biblioteką do samych bibliotekarzy. Tutaj bibliotekarz, wydaje mi się, ma większą swobodę i większe zaufanie. I dzięki temu może bardziej rozwinąć skrzydła i też pomysły nasze, pomysły bibliotekarzy mają szansę być realizowane. Oczywiście wiadomo, wszystko jest później weryfikowane, ale jest ta większa swoboda, której na przykład mi brakowało, pracując w polskiej bibliotece.
Ja nie pracowałam w polskiej bibliotece, dawno też w Polsce nie byłam, ale z tego, co widzę, jak Polacy tutaj reagują, którzy przychodzą do nas, bo też stoję w bibliotece co piątek i często jest reakcja taka cicho, cicho, dzieci, nie krzyczcie, nie tego, tutaj tego nie ma. My możemy tutaj normalnie rozmawiać, leci muzyka, są zajęcia, także na górze są miejsca oczywiście, gdzie nie można rozmawiać, trzeba być cicho, tam studenci na przykład uczą się, czy można popracować sobie, ale ogólnie jest bardziej większa swoboda. Dzieci mogą czuć się tutaj naprawdę, no to jest bardziej, tak jak ty jeszcze mówiłaś o tym, że bibliotekarze są bardziej nastawiani na czytelników, my tutaj jako bibliotekarze jesteśmy też częściej jako animatorzy trochę, też musimy rozmawiać się z tymi czytelnikami, właśnie zbierać informacje, co potrzeba, co dla nich zrobić, niż bardziej jako stricte bibliotekarze.
A teraz, moi drodzy, chwila oddechu od rozmów o książkach. Choć kto wie, może i do tej muzyki ktoś zechce potańczyć z lekturą pod pachą. W każdym razie na antenie za moment utwór jeszcze gorący, parzący w palce niczym świeżo wyjęta z pieca bułeczka. To najnowszy singiel Stanisa pod tytułem Kaylee J. Proszę przygotować głośniki, bo może być naprawdę gorąco.
Kiedy boję się, że zniknę w cień, zanim pióro zdąży zmyślić wiersz, twoja skóra wpuszcza we mnie tlen, ogień robi ze mną to, co chcesz. Mam znów 5 lat i ogarniam świat, zawsze sam zostałem w drzwiach. Chyba wstawię w oknie pręty krat. Czy wytrzymasz ze mną chociaż tak? Kiedy boję się, że zniknę w cień i nie mogę grać już moich scen. Wiem, że jesteś moją Kylie J, a ja twoim Timothée. Kiedy boję się, że zniknę w cień i nie mogę grać już moich scen. Wiem, że jesteś moją Kylie J, a ja twoim Timothée. Co przyniesie czas, twój głos to najmocniejszy hasz. Stężenie masz prawie jak kwas. 100 kilo na powiekach, kiedy o mnie dbasz. Kiedy boję się, że zniknę w cień i nie mogę grać już w moich scen. Wiem, że jesteś moją Kylie J, a ja twoim Timothée. Kiedy boję się, że zniknę w cień już w moich scen. Wiem, że jesteś swoją Kylie J, a ja twoim Timothée.
Polsce został uwolniony zawód bibliotekarza. Czy tutaj jest również tak samo, że nie trzeba kończyć specjalnych studiów, żeby móc pracować w bibliotece?
Tak, to prawda. Już nie ma nawet prawdopodobnie. Są jakieś takie kursy dodatkowe, ale takiej stricte szkoły to raczej nie.
Czyli można zatem powiedzieć, że osoba, która trafia do pracy w bibliotece, de facto uczy się zawodu bibliotekarza w praktyce, na pierwszej linii kontaktu z czytelnikiem.
Tak.
Na podstawie własnych doświadczeń, czy dostrzegają Panie różnice w podejściu do czytelnika i codziennych obowiązków bibliotekarza w Polsce i Holandii? Czy praca wygląda podobnie, czy jednak rządzi się innymi zasadami?
Uważam, że tak. My jako bibliotekarze jesteśmy bardziej jako doradcy, animatorzy, jesteśmy bardziej właśnie do czytelników niż stricte właśnie bycie bibliotekarzem. Też mamy jako osoby dużo więcej zajęć. Nie jesteśmy tylko od tych książek, ale też od innych rzeczy. Ja na przykład jestem jako organizatorka wydarzeń. To jest moja jakby funkcja. Ale do tego zajmuję się również właśnie biblioteką online, czy właśnie zamawiam książki polskie. Jeden dzień w tygodniu stoję w bibliotece właśnie jako doradca, tak zwany. Czy też prowadzę innego rodzaju kursy wszelkiego rodzaju. Także czy organizuję jakieś wydarzenia. Także moja funkcja jest dużo, dużo, dużo właśnie w tym się dzieje. To nie jest tylko jakiś jeden tam zadanie, tylko jest naprawdę rozbudowane.
Wspomniała Pani wcześniej o zamawianiu książek. I tu chciałbym się na chwilę zatrzymać. Przyznam szczerze, że kiedy wyobrażałem sobie dział Polski w Bibliotece Miejskiej w Helmond, miałem przed oczami jedną, może dwie półki. I to raczej z klasyką sprzed lat. Tymczasem, kiedy przeszedłem się między regałami, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Książek po polsku jest naprawdę sporo. A co więcej, są to świeże tytuły, nierzadko nowości wydawnicze. Jak wygląda proces ich sprowadzania? Skąd trafiają do Helmond i kto decyduje o tym, jakie pozycje mają znaleźć się w bibliotecznej ofercie?
Zamawiamy je z Polski, z Empika albo ze Świata Książki. To zaczęłam na początku zamawianie od Empika i brałam bestsellery, takie co najpopularniejsze są, ale z czasem otworzyłam Facebooka i Instagrama dla Polaków i tam zbieram informacje od Polaków. Pytam, co chcą, jakie książki lubią czytać, co potrzebują. Mogą mi wysyłać na Messengerze czy tam na wiadomości po prostu listę książek, które chcieliby tutaj mieć. Później też mamy ten klub czytania i oni też robią mi zawsze listę. Olga, tu mamy listę, fajne książki, chcielibyśmy, żeby były tutaj u nas w bibliotece. Także tak to zamawiam. Też jakby patrzę na legimi, co jest przeważnie czytane, czyli te książki też zamawiam. Na dzień dzisiejszy to już Lucyna bardziej się teraz tym zajmuje, ale dalej przesyłam je, jak ktoś ma jakieś potrzeby, czy właśnie to wysyłam to do Lucyny. No i Lucyna bardziej teraz zajmuje się naszą właśnie kolekcją.
I jeszcze tutaj wspomnę o małej, skromnej, rozwijającej się kolekcji czasopism. Od jakiegoś czasu, chyba od kilku miesięcy, od stycznia tego roku, mamy również wybrane miesięczniki i kwartalniki, oczywiście w języku polskim. Bieżące numery aktualne można oczywiście przeglądać w czytelni biblioteki, natomiast archiwalne numery można wypożyczać do domu.
Bardzo cieszy mnie to, że Polacy tutaj, mimo odległości od kraju, wciąż trzymają rękę na pulsie polskiego rynku wydawniczego. Wiedzą, jakie nowości się ukazują i potrafią jasno wskazać, co chcą czytać. To chyba piękny dowód na to, że literatura staje się mostem, który łączy ich z ojczyzną. I tu nasuwa się pytanie, czy wśród Polonii w Helmond można wskazać jakiegoś ulubionego autora, który cieszy się szczególną popularnością? Kogo Polacy wypożyczają najczęściej i najchętniej? Czy to nazwiska z pierwszych stron gazet, czy raczej bardziej kameralni twórcy? Z rozmowy poza mikrofonem wiem, że jest to Żulczyk. A jak wygląda sytuacja w książkowym klubie dyskusyjnym?
Też wiesz, że zależy, co jest też dostępne na Legimi tak naprawdę, bo jeszcze przed tym, jak nie mieliśmy Legimi, to czytał każdy jakąś książkę, którą chciał i mieli na przykład tekst, który mieli przeczytać wspólnie i omawiali tekst. Mhm. Teraz mamy Legimi i sprawdzane jest, co jest dostępne w tym momencie na Legimi, co chcą i wtedy czytają to i to omawiają. Także no wiem, że nie wszystkie tytuły są, ale jest ich bardzo dużo, także jest duży wybór. I ja jeszcze coś chcę powiedzieć, że na klubie książki, czy klubie czytelniczym jest tak samo i panowie i panie.
No ale jeżeli umawiamy się, że czytamy literaturę kobiecą, no to wszyscy ją czytają.
Tak, ale właśnie to jest fajne, bo na początku były takie, o nie, ja tego nie lubię, nie chcę tego czytać, ale nie, właśnie spróbowali i coś jednak każdy, chodzi o tą interpretację, co kto z tego wyniesie, jak na to spojrzy. Także no pozytywnie, jest ciekawie, są dyskusje, naprawdę fajny klub.
Patrząc na biblioteki holenderskie, ma się czasem wrażenie, że to już nie tylko miejsce z książkami, ale prawdziwe centrum życia kulturalnego, pełne technologii, otwarte na różne pomysły i grupy społeczne. W Polsce biblioteki również bardzo się rozwijają, ale ciekawy jestem waszego spojrzenia z perspektywy pracy tutaj. Jak panie uważają, czy holenderskie biblioteki są bardziej nowoczesne od swoich polskich odpowiedniczek? I mam tutaj na myśli zarówno kwestie sprzętowe, czyli dostęp do nowych technologii, jak i ten wymiar mentalny, otwartość, sposób podejścia do czytelnika, czy organizacji pracy w ogóle.
No tak, na pewno, na pewno. No ja mogę powiedzieć tak z własnego doświadczenia, ja nie pracowałam w bibliotece w Polsce, ale z tego co tutaj widzę, my naprawdę organizujemy dużo kursów, dużo warsztatów dla dzieci. Czy to jest na przykład warsztat robienia podcastu, czy jakieś elektroniki, takie różne rzeczy, no jest tego naprawdę dużo. I ogólnie biblioteka taka, to nie jest jakby, to jest jakby bardziej dom kultury, ja bym powiedziała, trochę te takie holenderskie biblioteki. Tu są spotkania, tu jest takie miejsca, mają kluby dyskusyjne właśnie, tu się dużo dzieje. Ta biblioteka żyje. Są często jakieś różne wystąpienia. No to nie jest tylko, to nie są tylko książki tutaj, nie.
No polskie biblioteki też organizują różne takie zajęcia dla dzieci, spotkania z autorami. Tam, gdzie nie ma domu kultury, to jednak biblioteka jest takim centrum kulturalnym w okolicy.
Z tego, co ja myślę, to, że na przykład jeżeli chodzi o biblioteki w szkołach, tak jak tutaj jest właśnie, że nasze biblioteki wysyłają jakby takich, to się nazywa Lace Media Coach, osoby, które uczą jakby, wspierają naukę czytania. I oni robią różne właśnie zajęcia w szkołach, ale też przychodzą te dzieci tutaj, są oprowadzane o bibliotece, mają różne właśnie takie zajęcia i nasi właśnie też ci, oni też uczą nauczycieli, wspierają jakby uczyć te dzieci, motywować ich do nauki czytania, są różne rzeczy. Też z AI pracujemy właśnie, mamy taką aplikację, która wyszukuje dopasowane do ciebie książki. Przychodzisz i nie wiesz, jaką książkę chcesz przeczytać, skanujesz sobie QR kod, ściągasz sobie aplikację i mówisz do tego AI, jaką książkę lubisz, co cię interesuje i on ci po prostu wysyła książkę, która by do ciebie najbardziej pasowała. I to jest jakby zamknięta aplikacja, gdzie nie ma dostępu AI do wszystkich informacji jakby z całego świata, tylko po prostu są tam informacje typowo dla fajnych informacji, bezpieczne informacje. Nic tam się nie znajdzie takiego dziwnego czy coś takiego. No bardzo fajna aplikacja, bardzo młodzież sobie chwali, bo często się spotyka, no, że coś bym przeczytał, ale nie wiem co, nie wiem jaką, nie wiem co do mnie pasuje, a to naprawdę pomaga.
Poza anteną wspomniały panie o bardzo ciekawym, a zarazem zaskakującym zjawisku, mianowicie o problemie analfabetyzmu w Holandii. Dla nas Polaków, którzy często postrzegają ten kraj jako wzór nowoczesności i wysokiego poziomu edukacji, brzmi to trochę nieprawdopodobnie. Jak to właściwie wygląda w praktyce? Czy mówimy o dzieciach, które dopiero uczą się podstaw czytania i pisania, czy raczej o dorosłych, którzy z różnych powodów nie opanowali tych umiejętności? Jak biblioteki próbują sobie z tym wyzwaniem radzić?
Nie, dzieci nie. To jest raczej dorośli, starsze osoby, bo ludzie, którzy przyjechali właśnie z innych krajów tutaj. No jest to chyba 11 czy 14% w Holandii, którzy mają problemy właśnie albo nie czytają w ogóle, albo bardzo słabo. I prowadzimy takie różne właśnie warsztaty dla nich, pomagają, to jest i pisanie, i czytanie. I bardziej tutaj jest nauka takiego łatwego czytania, pisania, takiego bardzo zrozumiałego. Też na przykład mają problem, że umią czytać, ale nie rozumieją do końca kontekstu, co czytają.
Także, czyli takie czytanie bez zrozumienia troszeczkę.
Tak. I mamy właśnie takie, to się nazywa, no jest takie miejsce, gdzie oni prowadzą takie zajęcia. W przyszłym we wrześniu, chyba 11 września, jest tydzień czytania i pisania w Holandii. I na przykład tutaj z biblioteki, gdzie byłam na spotkaniu w jednym z takich organizacji, startuję ze starszymi osobami, będziemy pisać i pisać kartki, sami robić kartki jakby, pisać w nich życzenia czy coś i wysyłać do starszych osób. I to jest właśnie stymulowanie tego, że dobrze się spotykają, mają czas jakby dla siebie, to coś fajnego też robią. Jeszcze uczą się przy tym pisania, tam będzie osoba, która będzie wspierała ich w tym, jak napisać życzenia i tak dalej. I to jest wysyłane właśnie do osób starszych, nie tylko do domów starców, ale też do osób, do sąsiada, który mieszka sam. No jest to takie...
Takie miłe, że ktoś się interesuje seniorami po prostu.
W Polsce sytuacja bibliotek jest dość jasno określona. Mamy ustawę, która nakłada na powiaty obowiązek tworzenia i utrzymywania bibliotek publicznych. Oczywiście w praktyce różnie to bywa, jedne biblioteki mają większe wsparcie, inne mniejsze, ale generalnie ramy prawne są wyraźnie zarysowane. I teraz zastanawiam się, jak wygląda to w Holandii. Skąd biblioteki czerpią środki na swoją działalność? Czy są utrzymywane głównie z budżetu państwa lub samorządu? Czy może częściej sięgają po inne formy finansowania, granty, fundacje, czy nawet opłaty od czytelników? Innymi słowy, czym różni się model holenderski od tego, co znamy z Polski?
Tutaj biblioteki również są finansowane z poziomu samorządu. To jest taka pierwsza linia finansowania, ale także jakaś część pochodzi ze środków państwowych, ale nie zapominajmy tutaj o wszelkiego rodzaju projektach, które też bardzo prężnie działają. My akurat jesteśmy teraz częścią projektu Von Alle Talentaus, czyli ze wszystkich języków do jednego domu, tłumacząc tak luźno w języku polskim. Idea tego projektu jest skierowana do dzieci w wieku od 0 do 12 roku życia i polega na zakupie książek w różnych językach i dostarczaniu tych książek do placówek typu szkoły, żłobki, po to, żeby dzieci z innych kultur, dzieci w domach mówiące w innych językach, miały też możliwość kontaktu z literaturą w swoim ojczystym języku.
Ja jeszcze tutaj dodam, że dzięki temu właśnie projektowi, my jesteśmy chyba jedną z 5 bibliotek, które bierze udział w tym projekcie. Ważne jest, że oni nie tylko jakby sponsorują te książki, bo to jest chyba ponad 60 różnych językach książki, to jest naprawdę bardzo dużo, to jeszcze jakby mają swoich takich osoby, które prowadzą zajęcia z tymi książkami. Czyli jeżeli są książki bułgarskie, to są też bułgarskie zajęcia. No różne. Tutaj na przykład u nas jest dużo osób z Chin i też ostatnio czytała pani właśnie po chińsku dla tych dzieci, jakiś tam teatrzyk robiła, także to jest razem nie tylko właśnie te książki, ale też animacje z tym związane.
Czyli z tego co rozumiem, w Holandii nie chodzi o przymusową asymilację. Państwo nie wymusza na obywatelach z innych krajów, by bezwzględnie porzucili swoją tradycję czy język. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że istnieje świadomość, jak ważne jest zachowanie własnej kultury i tożsamości przez przybyszów z różnych stron świata.
Oczywiście, oczywiście, tym bardziej, że tak jak mówiłam już wcześniej, jeżeli dzieci w ogóle znają swój język ojczysty bardzo dobrze, łatwiej uczą się innych języków. Jest to bardziej wspierane. Ja sama jestem w projekcie Mehrtalichkeit, to jest wielojęzyczność i mamy tutaj właśnie taką w bibliotece grupę, chyba jest nas 14 osób i robimy właśnie, wspieramy, co zrobić dla tych osób, jakie aktywności tłumaczymy, ulotki na przykład w różnych językach, także naprawdę dbamy o te osoby z innych krajów tutaj. Też na przykład mamy koleżanki i kolegów, nie tylko Holendrów, ale też z innych narodowości.
W Polsce od lat obserwujemy stosunkowo stabilny poziom czytelnictwa. Około 40% dorosłych Polaków sięga co najmniej raz w roku po książkę. Jest to temat, który często wywołuje dyskusje o nawykach czytelniczych i roli bibliotek. A jak wygląda ta kwestia w Holandii? Czy Holendrzy czytają więcej, mniej, a może zupełnie w inny sposób? Na przykład częściej korzystają z e-booków lub audiobooków.
No to jeśli mamy porównać to z Polską, no to w Holandii wygląda to 2 razy lepiej, ponieważ według statystyk udostępnionych przez Bibliotekę Królewską, czyli taką Bibliotekę Narodową holenderską, statystyki za zeszły rok plasują się na poziomie 81% osób, które w ciągu całego roku przeczytały przynajmniej jedną książkę. Natomiast średnio można powiedzieć, że statystyczny Holender w zeszłym roku przeczytał 7 książek drukowanych i aż 3 e-booki, więc porównując to do polskich statystyk widzimy kolosalną różnicę.
A z czego to może wynikać, pani zdaniem?
Ja myślę, że tutaj bardziej w szkołach jest stymulowana to właśnie nauka od małego i też takie wsparcie, że możesz wybrać sam co chcesz, że nie do końca czytasz to, co jest lekturą, i co musisz, tylko bardziej masz swój wybór. I tutaj jest też na przykład, widzę, na przykład dzieci przychodzą i biorą po 10 książek i mówią, no mam 2 tygodnie wolnego, a weźmy jeszcze, bo 10 będzie mi za mało. Także naprawdę dzieci lubią czytać tutaj.
Bo tutaj nie ma ograniczenia co do ilości książek, które można sobie wypożyczyć.
Jest, na dziecięcym chyba 14 książek, coś takiego. Teraz, no jest i możesz na 3 tygodnie to wypożyczyć.
No Polska...
I później przedłużyć, nie?
Nie wiem, jak to jest w Polsce, jak byłem taki użytkownikiem biblioteki, czytelnikiem stałym, no to pamiętam, że można było wziąć 3 książki na miesiąc. Teraz to się chyba zwiększyło do... Chociaż nie sądzę, żeby tak szaleje biblioteka w naszym kraju. A czy tutaj są też kary za przetrzymanie książek finansowe?
Tak, ale jest jedno upomnienie, później jest drugie upomnienie i już po drugim upomnieniu są kary. Też za zniszczenie książki jest kara.
A teraz, drodzy radiosłuchacze, cofniemy się muzycznie w czasie. Ale spokojnie, nie będzie to wehikuł czasu DeLorana z powrotu do przeszłości. Sięgniemy po klasyk, który choć ma już swoje lata, wciąż brzmi świeżo i energetycznie. A co najważniejsze, nadal aktualnie. Przed nami znowu radio zespołu Lombard. Piosenka stara, ale jara. Tak jak dobre winylowe płyty, które im starsze, tym lepiej grają. Zapraszam.
Black. blady świt, z wyraz rzucił mnie kac. W głowie gra, Jezu, czemu tak gra? Suchy rzęs, gardłopy, łyk snu. A tu ryk podłykała do stu. Znowu radio. Znowu radio. Znowu radio. Znowu radio. Facet coś smuci, wszystko to wiem. Wstępy mózg, jego głos bija się. W głowie mam grzech od sędziwych dam. Badam kurs, skrzypię, smucę i gram. Znowu radio. Znowu radio. Znowu radio. Znowu radio. Uszy mam wyczulone jak pies. Chwytam w nie każde słowo i szept. Kto mnie zna i urabia co dzień. Facet wie i ja czuję, że wiem.
Zastanawiam się, jakie książki najchętniej trafiają w ręce czytelników i tych holenderskich, i tych polonijnych. Czy są panie w stanie wskazać gatunki, które szczególnie przyciągają holenderskich czytelników? I czy widać różnicę między ich wyborami a preferencjami Polonii? Czy Polacy na emigracji sięgają po podobne książki co w kraju, czy raczej sięgają po coś innego, może lżejszego, bardziej rozrywkowego, żeby oderwać się od codzienności?
Jeśli chodzi o Holendrów, to znalazłam dane statystyczne. Według tych samych statystyk, które wcześniej przytaczałam, Holendrzy najczęściej sięgają po thrillery, romanse historyczne, ale także young adult, czyli to też pokazuje, że ci czytelnicy, powiedzmy 15-18 lat, którzy wydaje mi się chyba w Polsce, nie wiem czy nie skłamię, że stanowią raczej mniejszość, tutaj bardzo chętnie sięgają po literaturę.
Ale dorosłe osoby też właśnie biorą te książki. A. Także to bym nie liczyła tylko właśnie tej młodzieży, ale też dorośli lubią czytać takie książki, z tego co zauważyłam. A Polacy to myślę, że bardziej kryminały też, ale dokumentarne książki tak samo. też lubią.
Literatura faktu.
Tak, tak, tak.
W Polsce od wielu lat króluje literatura kryminalna, reportaż i powieść obyczajowa. Ale coraz mocniej rośnie także popularność literatury faktu. To jeśli chodzi o dorosłych. Natomiast gdy mówimy o młodzieży, zwłaszcza o nastolatkach, sytuacja wygląda zgoła inaczej. Nastolatki w polskich bibliotekach stanowią czarną dziurę. Najtęższe głowy bibliotekarstwa od lat łamią sobie głowy, jak przyciągnąć młodych ludzi do biblioteki i sprawić, by książka była dla nich atrakcyjna.
Tutaj u nas też uważam, że nastolatki czytają, lubią czytać po angielsku, języku angielskim. To też mamy dobrą kolekcję, ale tak samo jak i w Polsce, tak samo tutaj młodzież jest ciężko, jakby tak samo zajęcia, jakie tutaj mamy, nie ma ich tak dużo tutaj, tej młodzieży. Zazwyczaj mamy więcej tych do 12 roku życia, a później to już jest coraz mniej. Ale z tego, co wiem, Holandia planuje, bo my mamy do 18 roku życia, nie wiem jak jest w Polsce, darmowy abonament. Dzieci od 0 do 18 roku życia nie płacą nic. Dopiero do 18 roku życia dalej jest wtedy płatny abonament, ale żeby zachęcić młodzież, Holandia stara się o to, żeby przedłużyć to i chyba do 27 roku życia mieć darmowy abonament, żeby studenci mogli mieć też darmowe...
No ale abonament na co?
Na biblioteki, abonament biblioteczny.
Czy za korzystanie z bibliotek w Holandii coś trzeba zapłacić?
Oczywiście, tak. Dorosłe osoby po 18 roku życia płacą 46 euro na rok czasu.
Biblioteka w Polsce jest instytucją całkiem darmową. Można przyjść, zapisać się, korzystać z księgozbioru i nikt nie pobiera za to żadnej opłaty. Płaci się jedynie za dodatkowe, specjalne usługi, takie jak choćby reprograficzne czy nietypowe zamówienia.
Ale dla dorosłych, normalnie osób, przystęp tak, darmowy, no tak. To naprawdę szacunek.
Należy się tylko zapisać, po prostu mieć kartę czytelnika.
Tak. Nie, no to u nas jest 46 euro, ale dodam, że na przykład osoby z niskimi dochodami mogą starać się o darmowy abonament. Jeżeli właśnie do gminy się zgłoszą, że mają niskie dochody i tak dalej, to mają darmowy abonament.
Obawiam się, że w Polsce, gdyby została wprowadzona opłata, powiedzmy 46 zł rocznie za korzystanie z bibliotek, no to mówiąc kolokwialnie, pies z kulawą nogą by nie przyszedł.
No okej, rozumiem, ale widzisz, no to nie dość, że tu więcej czytają, a mimo, że muszą płacić, także to jest coś w tym. A na przykład aktivitajty, różne aktywności, to są płatne czy też darmowe?
Wszystko jest darmowe.
Wszystko jest darmowe, no tak. Bo u nas to na przykład organizujemy coś, to niektóre są darmowe, a niektóre są płatne, ale takie wiesz, 2,50 euro, 4 euro, no zależy, ale nieduże.
Czy są pomysły takie, żeby jednak zajęcia różne były płatne, bo bywa tak, że po prostu ludzie się zapisują, a potem się nie pojawiają.
Tak,
jest
tak.
Taki pomysł, że jeśli to nawet drobna opłata będzie,
dokładnie.
No to będzie większy szacunek i
u
będzie się tego pilnowało. A na co idą te pieniądze, te 46 euro rocznie? Czy to idzie do kasy miasta, czy do kasy placówki?
Wydaje mi się, no nie jestem w stanie 100% powiedzieć, ale wydaje mi się, że do kasy tutaj biblioteki. I my to możemy wydawać jakby dalej na chyba książki, na różne aktywitety i tak dalej. Raczej idzie to do biblioteki.
Bo nawet w ustawie o bibliotekach podejrzewam jest ten zapis, że biblioteki są darmowe i nie mogą zarabiać.
No nie, tutaj jest, no raczej gdzie to wszystko jest jakby w budżecie, nie? Że budżet, biblioteka zarabia sama na siebie, jest dodatkowo dofinansowywana z gminy i też częściowo z państw.
Czyli bibliotece powinno zależeć na tym, żeby mieć jak najwięcej czytelników.
Tak, tak, to jest priorytet, tak.
Znaczy w Polsce teoretycznie też bibliotekarzom zależy, żeby było...
Wydaje mi się, że największym obciążeniem w budżecie każdej biblioteki są pensje pracowników. Do tego dochodzą stałe koszty, takie jak opłaty za media czy utrzymanie budynku. No i oczywiście zakup nowości wydawniczych. No chyba, że dana placówka ma przywilej egzemplarza obowiązkowego, co jednak stanowi rzadkość. Patrząc na to wszystko, trudno mi sobie wyobrazić, że same składki czy abonamenty w wysokości kilkudziesięciu euro byłyby w stanie pokryć te wszystkie wydatki.
No nie, absolutnie nie.
Ale... A ile jest pracowników w tej bibliotece?
Ponad 50, 70, coś takiego, ale my mamy 4 lokalizacje. No 70, 80, coś takiego, ale no mówię, mamy 4 budynki w 4 miejscowościach, ale dodatkowo mamy też wolontariuszy. Nie wiem, jak to jest w Polsce, ale my mamy no ponad 200 wolontariuszy.
No zauważyłem, że ten wolontariat w Holandii jest bardzo popularny i jest taką normalną rzeczą.
Tak, my mamy tutaj osoby na przykład, które czytają dla dzieci, mają swoje stałe godziny, osoby, które pomagają przy różnych zajęciach. Ja osobiście mam polskich wolontariuszy. Jeden pan prowadzi klub czytania, później mam 3 panie, które prowadzą klub czytania dla dzieci. To są właśnie czytanie książki plus różne aktywności, jakieś tam kreatywne. Mam panią, która właśnie, bo mieliśmy którą panią psycholog, pani Katarzyna, która prowadzi też zajęcia terapeutyczne z grupą pań tutaj w bibliotece. Nie mieliśmy też zajęcia z języka angielskiego. Także no dzieje się tutaj.
No nie, w Polsce wolontariat jest możliwy, aczkolwiek nie jest taki jak w Holandii.
No szkoda, zachęcamy. bo naprawdę fajna grupa się tych wolontariuszy stworzyła. Mamy też raz w roku takie wyjście z wolontariuszami, imprezę, także...
Ja też myślę, że w czytelnikach i w ludziach okołobibliotecznych jest bardzo dużo mocy, którą można by było wykorzystać. Tak. Jakoś no, u nas w Polsce jakoś tak, nie wiem, niechętnie do tego się podchodzi.
I dodam jeszcze na marginesie, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zostać wolontariuszem. Ja zaczęłam swój wolontariat z 3-4-miesięczną córeczką u boku, która spała na podłodze w bibliotece w sali, podczas kiedy ja opracowywałam książki.
Ale też dodajmy, że wiesz, tutaj się szef zgodził na to, że jest, ale nie wiem, jak to by było w Polsce. No właśnie, dlatego mówię, tutaj oni są bardziej tacy otwarci na różne...
No na razie możemy do biblioteki wejść z psem.
O, my nie możemy. I nie możemy jeść na jednym z pięter, tam gdzie są książki, tylko tam na górze, gdzie jest właśnie do nauki miejsce, do pracy, to tam już można pić i jeść, nie?
Wróćmy na chwilę do działu polskiego. No, w zasadzie odpowiedziały Panie na pytanie, czy w bibliotekach w Holandii są książki po polsku, bo już wiemy, że są i są bardzo dobrze zaopatrzone.
W naszej bibliotece.
No właśnie, jak to wygląda w innych miejscach, jeżeli wiecie?
W innych bibliotekach są raczej tylko polskie książki dla dzieci. I to jest jakaś tam... Wszędzie są, bo dbają tutaj o wielojęzyczność, ale mówię tylko dla dzieci. Dla dorosłych jeszcze się może jedna, dwie biblioteki, gdzie mają... Ale oczywiście wszystkich bibliotek tutaj nie widziałam. Ale z tego, co wiem, to raczej nie. Bo jest ciężko z wpisywaniem książek do systemu. Znaleźć ciężko jest wolontariusza, osoby, które zamówią te książki. To jest jednak ten język jest problemem często.
Czyli tak naprawdę to jest kwestia tego, że na przykład dyrektor placówki chce się na to zgodzić, jest za mała ilość Polonii w danej miejscowości, czy właśnie to jest kwestia tylko i wyłącznie opracowywania książek?
Wydaje mi się, że tak jak ja tutaj trafiłam, to w tej tutaj gminie jest dużo Polaków i stwierdzili, że potrzebują polskiej osoby tutaj, żeby coś zorganizować dla polskiej społeczności. No i wtedy się zaczęło, że ja zaczęłam te książki zamawiać i tak dalej, z czasem właśnie przyszła Lucyna. W innych bibliotekach, no jeżeli oni mają przyjmować pracownika, który zamówi to z Polski i wprowadzi do tego systemu i będzie rozmawiał z tymi ludźmi, bo nie wszyscy Polacy też rozmawiają w języku holenderskim, prawda? Także no to nie wiem, czy im się to opłaca, tak? Jakby mieć takiego pracownika. No zachęcałabym, żeby to robili oczywiście, bo to jest, no ale to chodzi o cyfry. W tym naszych tutaj cyfrach z naszej gminy wychodzi, że największą tutaj jakby społecznością z tych myślnych są właśnie Polacy.
W Polsce jedną z największych mniejszości narodowych stanowią dziś Ukraińcy. Co ciekawe, nie dysponujemy jeszcze szczegółowymi i aktualnymi badaniami dotyczącymi ich czytelnictwa w naszym kraju. Ale intuicja podpowiada, że może ono być zbliżone do tego, jakie pokazują badania prowadzone na Ukrainie. A według Ukraińskiego Instytutu Książki to poziom wciąż stosunkowo niski, bo jedynie 17% obywateli deklaruje, że sięgnęło po książkę w czasie wolnym. Z drugiej strony jest to już znaczący wzrost w porównaniu z wcześniejszymi danymi. Co daje nadzieję na pozytywny trend? Mam takie wrażenie, choć podkreślam, że to bardziej obserwacja niż twarda statystyka, że Ukraińcy mieszkający w Polsce częściej sięgają po literaturę anglojęzyczną, a niekoniecznie po książki w swoim ojczystym języku. W naszych bibliotekach zresztą specjalne działy z literaturą ukraińską należą rzadkości. A jeżeli się mylę, to z góry proszę naszych radiosłuchaczy o wyrozumiałość i o poprawienie mnie.
Z tego co wiem, bo też próbowaliśmy zamówić ukraińskie książki, bo właśnie w sytuacji teraz na Ukrainie było ciężko z zamówieniem książek, że to też był ten problem. Mamy kilka ukraińskich książek, ale wiem, że też wypożyczają w języku angielskim. Ale co chcę jeszcze podkreślić, że tutaj w całej tej Holandii oni zamawiają polskie jakby książki dla dzieci i one są wprowadzane do systemów i jakby one są już w systemie i jest je łatwo do innych bibliotek wprowadzać. A jeżeli chodzi o książki dla dorosłych, no to raczej to musi robić osoba jakby typowo tak z zewnątrz.
A czy organizujecie w swojej placówce jakieś takie wydarzenia okołobiblioteczne skierowane stricte do Polaków?
Oczywiście, bardzo mamy fajne wydarzenia. Mamy na przykład kobiece inspiracje, z których jestem mega dumna. To są spotkania kobiet. Kobiety po prostu opowiadają swoją historię, jak trafiły tutaj do Holandii, czym się teraz zajmują, prowadzą jakieś warsztaty i to jest raz w miesiącu takie spotkanie. Jest nam na ten moment chyba 130 pań zapisanych. Na spotkanie może przyjść maks 50 kobiet i tak mamy 30-40 osób na spotkaniu. Także i mamy różne panie, które napisały książkę. mamy panie, które z makramy prowadzą jakiś warsztat. No jest tego naprawdę dużo. No teraz na przykład będzie pani, która prowadzi wędrówki dla kobiet. Będzie opowiadała o tym, jak ona to właśnie tworzy i tak dalej, ogólnie też swoją historię. Bardzo dużo pań jest i starsze, i młodsze, i zabierają swoje córki, przychodzą z mamami. Są bardzo szczęśliwe, mogą spróbować różnych rzeczy, poznać nowe koleżanki, bo z tego, co widzę, to stworzyły się tam przyjaźnie. I naprawdę inspirują się też innymi paniami. Mamy ten właśnie klub czytania dla dzieci, klub czytania dla dorosłych, spotkania z panią Kasią, to jest psycholog, to są spotkania takie terapeutyczne. Także w ta biblioteka, to, że oni się tutaj spotykają, to nie jest tylko i wyłącznie to, że oni chcą tu przeczytać książkę. To jest też to, żeby tworzyć tą społeczność.
Muszę powiedzieć, że jestem naprawdę dumny z naszych rodaków i z tego, jak mocno potrafią angażować się w życie społeczne poza granicami kraju. Czasem zastanawiam się, czy to właśnie emigracja uruchamia w ludziach taką dodatkową energię, taką potrzebę, by być razem i tworzyć wspólnotę. W Polsce jest prościej, nie ma barier językowych, mamy rodziny, przyjaciół, znajomych, sąsiedztwa. Na obczyźnie tego brakuje. Łatwiej o poczucie samotności, więc tym bardziej budujące jest to, że Polacy potrafią znaleźć drogę do siebie nawzajem, wspierać się w codzienności. To piękne, bo przecież przez lata pokutowała obiegowa opinia, że Polak Polakowi wilkiem. A z tego, co pani opowiadają, widać, że w praktyce bywa wręcz odwrotnie. I że solidarność, życzliwość, a nawet zwykła chęć bycia razem potrafią zburzyć te stereotypy. I to bardzo budujące, to daje ogromną nadzieję.
Wiadomo, różnie jest w życiu, ale z tego, co widzę, to naprawdę ciągną do siebie i lubią się spotykać. Coraz więcej planujemy też organizować rzeczy.
No to życzę temu miejscu po prostu polskiego burmistrza.
O. Fajnie by było. Mogę też wspomnieć, tak jak tutaj przyszłam do pracy, to właśnie nie było żadnej jednej książki na półce dla dorosłego. W języku polskim, tak. Na dzień dzisiejszy jest tych książek z ponad chyba 5 tysięcy. Mamy też właśnie to Legimi online, to jest też duży dostęp. I na aktywnościach nie było też Polaków. Jak przychodzili, to tylko coś wydrukować i wychodzili. Na ten moment, w tamtym roku, miałam na zajęciach, przyszło mi ponad 7 tysięcy Polaków.
To jest w skali roku.
Czekaj, 700 miałam osób w tamtym roku na zajęciach. A w tym roku, w pierwszym kwartale, miałam ponad 500. W drugim kwartale miałam tam chyba 300-400. Także to ciągle rośnie i to jest dla mnie właśnie fajne, że...
Wiemy już, że Poczta Pantoflowa działa znakomicie, że wieść o różnych wydarzeniach czy spotkaniach szybko krąży wśród Polonii. Ale ja się zastanawiam, jak to wygląda szerzej, poza tym naturalnym, bezpośrednim przekazem. Skąd Polacy w Helmond dowiadują się o tym, że w bibliotece dzieje się coś ciekawego? Czy to media społecznościowe, lokalne portale, może plakaty, a może jeszcze jakieś inne formy promocji?
Prowadzę tego Facebooka, prowadzę Instagrama, staram się właśnie promować, ulotki rozdawać, mówić. Też do Holendrów, którzy mówią, o ja mam sąsiadkę Polkę, daj ulotkę, zaniosę jej. Ulotki są w języku polskim, także są łatwo dostępne. Też chodzę na różne jakby festiwale, spotkania, promuję tą bibliotekę. Też mamy tutaj artykuły w prasie były o naszej bibliotece. Często też do szkół wysyłamy newsletter z informacją właśnie, co tutaj mamy. Jak też przede wszystkim forma pantoflowa, tak jak mówisz, to najbardziej myślę też działa.
Pani Lucyno, chciałbym zapytać o Pani osobistą historię związaną z biblioteką tutaj w Helmond. Dlaczego zdecydowała się Pani właśnie na wolontariat w tym miejscu? Czy była to naturalna kontynuacja drogi zawodowej, bo wcześniej pracowała Pani w Polsce w bibliotece? I czy chciała Pani pozostać w tym rytmie blisko książek i czytelników? Czy może był to pomysł, który pojawił się tutaj na nowo? Bo przecież w Holandii możliwości wolontariatu są naprawdę ogromne. Od pracy z dziećmi, przez działalność społeczną, po pomoc w różnych inicjatywach. Co zaważyło, że to właśnie biblioteka stała się tym miejscem?
Tak, to prawda, ale pierwsze kroki, które poczyniłam po przyjeździe tutaj do Holandii, to była właśnie wizyta w bibliotece. Pierwsze, co zrobiłam, to przyszłam zapisać się do biblioteki. Może trochę po części dlatego, że w Polsce pracowałam w bibliotece, ale też dlatego, że książka towarzyszy mi przez całe życie. Ja od małej dziewczynki wiedziałam, że ja chcę zostać bibliotekarką. Po prostu goniłam w dalszym ciągu ze swoim marzeniem, ale no tak, to prawda, to też zawsze było moim marzeniem, żeby jednak trafić tutaj do tej biblioteki. Nie ukrywam.
Z tego co wiem, pracuje pani w bibliotece w dość niewielkim wymiarze godzin. Zastanawiam się, czy to jest świadoma decyzja związana z etapem życia, na przykład z wychowaniem dzieci, czy innymi obowiązkami, które naturalnie ograniczają czas na pracę zawodową. A może traktuje pani ten wolniejszy rytm jako pewien etap przejściowy i w przyszłości chciałaby pani zwiększyć liczbę godzin i bardziej zaangażować się w działalność biblioteki. Jak pani to widzi, pani Lucyno?
Ja zawodowo pracuję w zupełnie innej branży, pracuję w Polskim Biurze księgowym, więc tam pracuję te 4 dni w tygodniu, natomiast 1 dzień teoretycznie wolny od pracy spędzam właśnie tutaj w bibliotece. Tak jak powiedziałam na początku, zaczęło się to od wolontariatu i przychodziłam tylko tutaj raz w tygodniu, ponieważ tylko ten 1 dzień miałam jako dzień wolny i to była moja świadoma decyzja, żeby ten swój dzień wolny od pracy poświęcić właśnie na jakiekolwiek działania tutaj w tej bibliotece.
A jeśli chodzi o opracowywanie książek, czy wy również opracowujecie książki holenderskie i w innych językach, czy tylko polskie?
Nie. Ja zajmuję się stricte literaturą polskojęzyczną dla dorosłych i dla dzieci i to naprawdę jest kwestia tego, ile książek w danym momencie zamówimy i ile książek fizycznie mam w tej chwili do opracowania. Na samym początku wiadomo, było tego mniej. Potem sukcesywnie im więcej książek było zamawianych, tym więcej tych książek jest do opracowania, ale tak wydaje mi się, że jak spędzam tutaj powiedzmy 2 godziny stricte na opracowywaniu, to jestem w stanie, nie wiem, 20-30 książek opracować.
A czym się różni system właśnie ten do wprowadzania od polskiego?
Zasady są bardzo podobne, więc jedyne, czego musiałam się nauczyć, to tak naprawdę obsługi nowego programu. Natomiast zasady opracowywania są względnie podobne. I wydaje mi się, że tutaj w Holandii nie ma takiego problemu, czy część bibliotek stosuje inny rodzaj opracowania, a część inny. Z tego, co widzę i przeglądam różne opisy bibliograficzne, to widzę, że są raczej spójne.
Czy znajomość lub brak znajomości języka holenderskiego był barierą w podjęciu pracy? Jak sobie poradziłyście panie z tym problemem?
No ja w dalszym ciągu się uczę. Jestem na etapie nauki. Na tyle, na ile jestem w stanie się porozumieć tutaj między koleżankami i z kolegami z biblioteki, na tyle daję sobie radę. Jest lepiej niż było na początku, ale w moim przypadku no nie jest jeszcze na tyle dobrze, żebym mogła być z tego dumna. Więc cały czas pracuję.
Zauważyłem, że w Holandii język angielski jest właściwie jak drugi język. Można się nim dogadać niemal wszędzie. W sklepie, w urzędzie, na ulicy. I to bez większych problemów. Ale zastanawiam się, czy język holenderski jest niezbędny do podjęcia pracy w bibliotece.
Trochę tak, żebym mogła podjąć pracę tutaj taką pełnoetatową, to jednak ten poziom języka był wymagany. Więc w tamtym momencie jedyną aktywnością, jaką mogłam tutaj podjąć, to był właśnie wolontariat.
Te osoby pracują w sklepach czy w restauracjach i nie znają języka holenderskiego, jednak tutaj w bibliotece musisz znać język holenderski. Takie są wymagania tutaj.
A czy w holenderskiej bibliotekach bądź w tej bibliotece pracuje wielu obcokrajowców, czy raczej jest to rzadkość?
No, mamy kilka osób, ale mimo wszystko jest to mniejszość. Chyba nas jest 4 może, ale tak to nie. I wiem, że na przykład w całej Holandii to chyba jesteśmy jedynymi Polkami, które pracują jakby w holenderskiej bibliotece. Może są jeszcze jakieś gdzieś wolontariuszki, ale czasami jeździmy na takie spotkania z różnymi bibliotekami, no i nie spotkałam się jeszcze.
Czyli rozumiem, że w tej chwili jesteście jedyną biblioteką w Holandii, która może się pochwalić tak dobrze rozwiniętym i prężnie działającym działem polskim. To robi ogromne wrażenie. Czy można więc założyć, że w innych bibliotekach tej wielkości, w miastach porównywalnych do Helmond, takie działy w ogóle istnieją? A jeśli istnieją, to raczej w formie symbolicznej? Na zasadzie kilku półek z książkami? Innymi słowy, czy wasza biblioteka jest tutaj wyjątkiem na mapie Holandii?
Jest polska biblioteka w Amsterdamie, z tego co wiem, ale to jest typowo cała biblioteka polska. Takich holenderskich jak my jesteśmy, że jest dział polski, no to nie spotkałam się.
No to fajnie, jesteście pionierkami.
Dobrze to ująłeś, powiem ci. Robiliśmy tutaj takie testy w pracy i wyszło mi właśnie, że jestem pionierką.
Wiemy już, że w bibliotece w Helmond odbywa się naprawdę ogromna ilość zajęć okołobibliotecznych. Od spotkań literackich, przez warsztaty, po różnego rodzaju aktywności skierowane zarówno do Polonii, jak i innych grup mieszkańców miasta. Zastanawiam się, czy to wynika z faktu, że w Holandii nie funkcjonuje w takim kształcie jak w Polsce klasyczny dom kultury, który pełni rolę naturalnego centrum życia społeczno-kulturalnego. Czy właśnie dlatego biblioteka przejęła tę funkcję, stając się miejscem spotkań, edukacji, integracji? A może w grę wchodzą jakieś inne powody?
Są domy kultury, to się nazywa Wijkhuizen, to są domy kultury, tam też są różne zajęcia, ale no mimo wszystko, tak jak na przykład spotkania autorskie z książkami, no to są organizowane raczej w bibliotekach i mamy ileś tam ich na cały rok, jest ich dosyć dużo, ale takie różne inne zajęcia właśnie z robotyki i tak dalej, no to jest też część biblioteki, to jest tutaj jakby mamy to w tym naszym tutaj systemie i organizujemy te zajęcia, także...
Może to też wynikać z tego, o czym wspomniałyśmy na początku, o tym, że bibliotekarz pracuje pracownik biblioteki ma tę swobodę w działaniu, w realizacji swoich projektów, swoich pomysłów i to procentuje jest realizowane akurat w bibliotekach.
Mówiliśmy już o ofercie biblioteki skierowanej do dzieci, młodzieży czy osób dorosłych, ale chciałbym zapytać o tę grupę, która w każdym społeczeństwie jest niezwykle ważna, czyli o seniorów. Jak to wygląda tutaj w Holandii? Czy starsi mieszkańcy mają zapewnione programy, które pomagają im aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym? Czy gmina pomaga i wspiera bibliotekę w takich działaniach?
Też jest. Mamy pulę pieniędzy z gminy do organizowania warsztatów dla osób starszych. Mamy te związane z tym godziny właśnie otwarte, gdzie mogą przychodzić osoby i pytać się odnośnie urzędowych spraw online, taki DigiDay. Nie wiem, czy w Polsce też coś takiego jest?
Coś takiego jak profil zaufany, tylko z...
E-obywatel.
No coś takiego, no. No i my tutaj właśnie uczymy te starsze osoby, jak się tym właśnie zajmować. My prowadzimy też zajęcia z komputerów. Jest bardzo dużo chętnych starszych osób, które przychodzą i uczą się.
Holendrów.
Tak.
Każda biblioteka ma swoje rozwiązania, które potrafią zaskoczyć. Czasem bardzo pozytywnie, a czasem wręcz przeciwnie. Jakie inicjatywy bądź praktyki w holenderskich bibliotekach najbardziej Panie zaskoczyły? Co zrobiło na Paniach największe wrażenie, a co być może wydało się mniej trafne?
No ja mam taką jedną. Otwarte biblioteki w niedzielę ze względu na to, że zimą, w okresie zimowym, żeby ludzie mogli przyjść do ciepłego miejsca. To mnie tak bardzo zaskoczyło. Przyznam, no nie zawsze mi się chce iść w niedzielę do pracy. Nie wiem, czy w Polsce są w niedzielę otwarte biblioteki?
Godziny otwarcia bibliotek to temat, który zawsze budzi emocje. Jedne placówki, jak Biblioteka Uniwersytecka czy Biblioteka na Koszykowej, otwierają swoje drzwi także w niedzielę. Inne, jak chociaż Biblioteka Narodowa, pozostają wówczas nieczynne.
No u nas tak było, że właśnie były często otwarte, ale właśnie pytałam dlaczego, no to ze względu na to, że po prostu, żeby ludziom nie było ci, co są sami, żeby mogli przyjść.
Wróćmy na chwilę do tematu abonamentu, czyli tej opłaty za korzystanie z biblioteki. Czy ona dotyczy wyłącznie samego wypożyczania książek, czy też w jej ramach czytelnik ma dostęp do innych usług albo dodatkowych możliwości?
W abonamencie nie jest tylko jakby wypożyczanie książek, ale masz też dostęp do komputera, do internetu. Mamy tutaj na każdym piętrze komputery do korzystania.
Co najbardziej cenicie Panie w pracy w holenderskiej bibliotece?
Ja uwielbiam to, że mogę tworzyć, wymyślać sobie swoje projekty, tworzyć je, jest przestrzeń na to, są bardzo fajni koledzy w pracy. Bardzo mogę się tutaj rozwijać. Naprawdę uwielbiam swoją pracę. Przyszłam tutaj, bo zawsze wiedziałam, że lubię organizować różne rzeczy. I też uwielbiam pomagać właśnie Polakom.
A pani Lucyno?
Jeśli o mnie chodzi, to również powiem, że ta swoboda i zaufanie do pracowników, to, że z mojej perspektywy dostajemy jakiś tam budżet do wydania i tak naprawdę to my decydujemy o tym, na co chcemy przeznaczyć te pieniądze. Kiedy w Polsce kilka lat temu zajmowałam się zakupem książek czy też nowości, nie zawsze miałam tę swobodę i nie zawsze do mnie należało ostatnie zdanie. Więc tak, to jest na pewno największa zaleta.
Drogie panie, a tak już bardziej prywatnie zapytam, czy same sięgacie po książki z polskiego działu? Czy jesteście nie tylko jego opiekunkami, ale także czytelniczkami, które wypożyczają dla siebie nowości?
Bardzo. Ja korzystam z działu zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Mam dwie córeczki, więc no, nie da się nie przyjść z nimi do biblioteki i nie wypożyczać książek. Mój mąż z kolei bardzo lubi literaturę faktu, literaturę historyczną, a ja jak najbardziej beletrystykę i jakiś dobry reportaż. Oczywiście w języku polskim. Dodam jeszcze tylko tutaj, że tak jak wcześniej Olga wspomniała, jeszcze kilka lat temu, a konkretnie w moim przypadku 5 lat temu, kiedy przyszłam po raz pierwszy tutaj do biblioteki, nie było ani jednej książki w języku polskim, więc tak naprawdę zaczęłam swoją przygodę czytelniczą z książkami w języku angielskim, a dopiero później, na szczęście, pojawiły książki w języku polskim, to praktycznie już nie czytam książek w języku angielskim.
Ja też czytam, ale bardziej książki takie informacyjne, jakiś samorozwój.
Poradniki.
Często nawet zanim zostaną wprowadzone do systemu, to zabieram je do domu, przeczytam i dopiero.
Pani Lucyno, pozwoli Pani, że na chwilę odejdziemy od spraw bibliotecznych i przeniesiemy się myślą na Bezludną Wyspę. Gdyby mogła Pani zabrać tam tylko 3 książki, takie absolutnie najważniejsze dla siebie, to co by to było?
Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to Mały Książę. Nie wiem dlaczego, więc tego się trzymam. Potem w głowie mi zaświtała Mistrz i Małgorzata. A 3. książką byłaby książka dla dzieci. Nie wiem, czy pamiętam dobrze tytuł. Wróć, Wilku, wróć.
Dziękuję bardzo. To już wszystkie pytania, które miałem przygotowane na dzisiejszą rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękuję serdecznie pani Lucynie i pani Oldze za tę pełną pasji, rozmowę i za ogrom pracy, który wkładają w to, by polska literatura i język miały się dobrze tutaj, w sercu Brabancji. To naprawdę piękne, że kawałek Polski można znaleźć między półkami w Helmond. Podziękowania kieruję również do pana dyrektora biblioteki w Helmond za otwartość, za wsparcie i za to, że Polonia może tutaj sięgnąć po książki w ojczystym języku. A teraz, proszę państwa, robimy krótką muzyczną pauzę, po której w swoim szybkim monologu o książce Marcin Sobalski podzieli się wrażeniami z lektury. Jak zawsze celnie, krótko, ale za to błyskotliwie. Zapraszam.
Cześć, z tej strony Marcin Sobalski. Chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek szybkiego monologu o książce. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o książce Chłopięcy Świat, Tobiasa Wolfa. Książkę wydało wydawnictwo Zysk i Spółka w serii Kameleon. Za tłumaczenie odpowiada Jacek Spólny. Na początek wtrend, jakby to rzec logistyczny. Chłopięcy Świat zacząłem czytać równolegle wraz z Odyseją Barbary Kingsolver. Obie te książki zaczynały się podobnie i w początkowej fazie miały dużo cech wspólnych. Bohaterem był mały chłopiec, samotnie wychowany przez matkę, który próbuje odnaleźć samodzielność w nowej dla siebie obcej rzeczywistości, tak związanej ze zmianą miejsca zamieszkania, jak i z dorastaniem i oddzieleniem swojego istnienia od rodzicielki. W pewnym momencie jednak fabuły tych książek zaczęły się od siebie oddalać. Kingsolver idzie dalej, natomiast Wolf przez całą fabułę Chłopięcego Świata koncentruje się tylko na dorastaniu swojego bohatera, czyli tak naprawdę na swoim dorastaniu. Książka ta bowiem jest wspomnieniem autora z jego nastoletniego okresu buntu. Fabuła jej nie idzie tak do końca linearnie. Autor czasem skacze w tył, czasem zdarza mu się zdradzić coś z przyszłości. Niemniej główna narracja jest poprowadzona w starym, dobrym stylu. W zasadzie wydarzenia następują po sobie po kolei. Choć poszczególne części narracji koncentrują się na konkretnych aspektach tytułowego chłopięcego życia. Narrator niby skupia się na sobie, ale jednak nie jest to wiwisekcja uczuć, a raczej dokonana po latach rekonstrukcja wydarzeń i odczuć, swego rodzaju rozliczenie się ze swoją chłopięcą nastoletnością. Narrator w ten sposób nie wybiela się, opowiada o swoim nastoletnim buncie i choć ma on do tego buntu powody, to nie zwala wszystkiego na trudności z ojczymem czy na biedę, w której przyszło mu żyć. Przedstawia okoliczności swojego dorastania, ale swoje poczynania nie tym tłumaczy. Nie zwala wszystkiego na świat, który go otacza. Bierze to, co sam nabroił, na swoją nastoletnią klatę. Jack, a właściwie Tobias, ponieważ nastoletni bohater nie lubił swojego imienia, więc używał imienia swojego ulubionego pisarza, Jacka Londona. No więc Jack był trudnym dzieckiem i nie waha się o tym opowiadać. W historiach, które wspomina, przewija się alkohol, papierosy, opowiada o drobnych przestępstwach. Bohater wpada w szemrane towarzystwo, które najwyraźniej go pociąga, relacjonuje próby ucieczki z domu czy rozmaite oszustwa, także zwalanie winy za swoje postępki na innych. Wydaje się, że największym problemem dla Jacka nie był przemocowy ojczym, Dwight. A raczej to, że ten Dwight nie był osobą, która mogłaby być modelem ojca. Nie była osobą, która mogła wnieść reguły i jasne zasady w młodocianym bohaterze autorze. Cały ten okres buntu kończy się wstąpieniem Jacka do wojska. Można powiedzieć, że Chłopięcy Świat jest to opowieść o dorastaniu bez jasnych męskich zasad z ojczymem, który stanowi niemal karykaturę modelu ojcostwa. Szczególnie radzi to w porównaniu z obecnym modelem wychowawczym młodzieży. Aż dziw, że z młodzieńca wychowującego się w takich warunkach wyrósł ceniony wykładowca akademicki. Historia opowiadana w Chłopięcym Świecie właściwie z punktu widzenia fabularnego nie ma jakiegoś początku i określonego finału. To znaczy, jedyny finał, jaki dostajemy, ma już wspomniany przeze mnie wielokrotnie wątek z ojczymem Dwightem. Pozostałe nitki fabularne zostały urwane lub dopowiedziane w jednym akapicie, ale żadna z tych składowych części książki nie była historią, którą, jak mniemam, chciał opowiedzieć nam autor. Z tych nie zawsze zwieńczonych puentą opowieści mieliśmy dostać obraz dorastającego chłopca. W sumie ma to sens, bo dojrzewanie jest procesem, a nie czymś, co staje się w jednym momencie, czymś, co można opowiedzieć z początkiem, rozwinięciem i zamknięciem historii. Niemniej z punktu widzenia odbioru czytelnika taki brak odpowiedniego zakończenia historii nieco uwiera. Przy opowiadaniu o chłopięcych latach Tobiasa Wolfa nie można nie wspomnieć o ekranizacji tej powieści w reżyserii Michaela Catona Jonesa z Leonardo DiCaprio, Ellen Barkin i Robertem De Niro w rolach głównych. Z perspektywy przeczytanej książki i wspomnień, które mi pozostały z seansu sprzed ponad 20 lat, mam wrażenie, że opowieść ta została w filmie zawłaszczona przez relację Tobias, Jack, z jego ojczymem Dwightem. I na pierwszy plan wychodził ich przemocowy charakter. A mniej film skupiał się na samym dojrzewaniu bohatera. Bez wątpienia miała na to wpływ znakomita gra aktorska DiCaprio i De Niro, którzy w tym filmie po raz pierwszy stworzyli ekranowy duet, który w późniejszych czasach dał nam jeszcze kilka innych ciekawych filmów. Wracając do książki. Chłopięce lata to rzecz warta polecenia, tak jako obraz dojrzewania nastolatka z całym arsenałem chłopięcych buntów, jak i jako obraz rodzicielstwa lat 50. minionego stulecia, który odszedł już w niepamięć i dla współczesnych może się wydawać wręcz patologiczny. Książkę oceniam na 6 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
I tak oto, proszę Państwa, dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka programu Konkretne Rozmowy o Książkach. Ale nie martwcie się, to tylko mała kropka w zdaniu, a nie koniec rozdziału. Niebawem znowu usłyszymy się na falach Radia Praga. Pamiętajcie, czytanie nie tylko rozwija, ale i odchudza. Według badań WHO podczas lektury spalamy od 25 do 40 kalorii na godzinę. Przy głośnym czytaniu aż 107. Wniosek? Prosty, jak konstrukcja zakładki do książki. Czytajcie dzieciom. I dla ducha, i dla figury. Dobranoc. To mówiłem ja, Michał Barton. Aha, i pamiętajcie, Radio Praga nadaje ton.